Nic miłości nie pokona, trwamy tylko dla niej. Choć nadziei rwie się nić, chociaż puste są ramiona, żyje wieczna pamięć, co silniejsza jest niż śmierć. Nic miłości nie pokona. Drodzy, to ta prawda o zwycięstwie miłości nad śmiercią i wiara o zmartwychwstanie Chrystusa gromadzi nas dzisiaj przy ołtarzu, a za chwilę na ziemi, która uczy nas mądrego życia, bo taką ziemią jest cmentarz. Bóg objawił wielkość swojej miłości, stwarzając człowiekowi serce. To miłość płynąca z serca Jezusa Chrystusa, które na krzyżu zostało przebite włócznią żołnierza, to ta miłość jest silniejsza niż śmierć. Dlatego musimy wreszcie powiedzieć sobie prawdę, że nasi najbliżsi nie umarli. W grobach znajdują się tylko ich ciała, a przecież człowiek to przede wszystkim dusza nieśmiertelna. A oni żyją. Gdzie? Oni żyją w Bogu. Taki sens ma nasze bycie tutaj, modlitwa za nich. Ale również oni mają żyć w miłości naszej. Zmarli rodzice w miłości swych dzieci, zmarli współmałżonkowie w miłości swoich współmałżonków, zmarły dzieci w miłości swego ojca i swojej matki. To, że serca naszych najbliższych przestały bić rytmem ziemskiej miłości, nie jest żadnym dramatem, ponieważ ufamy bezgranicznie i o to się modlimy, żeby te serca biły pełnią szczęścia w domu Ojca Niebieskiego. Staniemy dzisiaj przy grobach naszych bliskich, o których nie napiszą pewno już w mediach, może i dobrze. Ani o nich nie powiedzą, to też może dobrze. Ale dzisiaj niech mówi o nich nasza pamięć, nasza miłość, a nade wszystko modlitwa, bo ona jest siostrą wierności. Wierność czemu? Wierność depozytowi wiary, który nam przekazali rodzice i nasi bliscy, którzy odeszli do wieczności. Wierności wcale nie oznaczają najpiękniejsze kwiaty na grobie czy znicze, które się palą cały tydzień. Wierność depozytowi wiary oznacza nasza modlitwa i komunia święta ofiarowana za zmarłych, połączona dzisiaj z uzyskaniem dla nich odpustu zupełnego. Tę wierność spotykamy u tych z nas, którzy dzisiaj przyszli tu do świątyni nie ze zwyczaju i tradycji lub bo tak wypada, ale przyszliśmy tutaj z wiarą w zmartwychwstanie i świętych obcowania. Nie może nas opanować czarna chmura śmierci i ból rozstania. Mamy przecież nadzieję, że miłosierny Bóg naszym najbliższym odpuści grzechy, które popełnili z ludzkiej ułomności, a oni dzisiaj radują się ze zbawienia. Wszak słyszeliśmy przed momentem, jak kapłan czytał słowa Ewangelii: w domu mego ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Czy Chrystus nas oszukał? Czy Chrystus jest jakimś szarlatanem? Czy Chrystus jest kimś, kto robi karierę i dlatego nami manipuluje? Nie. On sam przeszedł przez bramę śmierci i bramę zmartwychwstania. Proszę zwrócić uwagę, siostry i bracia, że jeden z fenomenów współczesności polega na tym, że my ciągle się śpieszymy. Nie mamy czasu. Nie jest to prawda. Śpieszymy się i z pośpiechem pracujemy, szybko chcemy odpoczywać, z pośpiechem nawet umieramy. Tak wymienialiśmy doświadczenia z kapłanami wczoraj i dzisiaj. i okazuje się, że rzeczywiście żyjemy coraz krócej. Coraz częściej odprowadzamy na cmentarze ludzi między 30 a 50 rokiem życia. Żyjemy coraz krócej, ale atrybutem Boga nie jest pośpiech, jest wieczność i pokój. To nam trzeba wewnętrznego pokoju, abyśmy nie zapomnieli prawdy wyrażającej się w słowach jakie życie, taka śmierć. A Edyta Geppert dośpiewa nie dziwi nic. Musimy dostrzec wreszcie związek między jakością życia a śmiercią. Sens naszej śmierci zależy od sensu nadanego naszemu życiu. Jeżeli moje życie tutaj na ziemi jest bez sensu, bez wartości, to i śmierć będzie bez sensu i bez wartości. Jeśli marnuję moje życie, zmarnuję również i swoją śmierć. Kto lekceważy życie, pragnie go zbanalizować, musi być świadomy tego, że śmierci nie da rady zbanalizować. Niepodobna udawać, że się umiera. W czym zatem wypowiada się to wzajemne uzależnienie życia i śmierci? W momencie konania przed oczami człowieka, jakby na taśmie filmowej, ukazuje się całość naszego życia. Potwierdza to panujące ogólne przekonanie, że w momencie śmierci dokonuje się koncentracja ludzkiego życia. Jego bilans, podsumowanie strat i zysków, klęsk i zwycięstw, uczynionego zła i dobra. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tradycyjne obrazy sądu ostatecznego posługują się metaforą wagi, gdzie anioł sprawiedliwości na jedną szalę kładzie dobro, a na drugą zło, które kiedyś wyszło z naszych rąk, naszych serc i naszych ust. To ostateczna decyzja, która rozstrzega o ostatecznym losie człowieka, to wypadkowa całego naszego życia. Gdyby dzisiaj nam przyszło odejść do wieczności, która szala by przeważyła? Ta z dobrem, czy ta ze złem? Kto dzisiaj lęka się śmierci? No właśnie ten, który nie wierzy, że dobro otwiera bramy nieba. Ten, który nie wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa. Dramat śmierci widzą tylko te osoby, które nie żyją wiarą i nie żyją w przyjaźni z Jezusem. Nie wierzą w Jego pusty grób. Dramat śmierci przeżywają ci, którzy bezmyślnie wypowiadają słowa modlitwy pańskiej: przyjdź królestwo Twoje. Przecież to jest właśnie modlitwa o to, abym należał do świata Bożego. Śmierć to jest nic innego jak spotkanie dwóch kochających się osób, Boga i człowieka. To jest jakby rzucenie się w ramiona Ojca Niebieskiego, nareszcie razem. Całe życie pragnąłem tego spotkania. Jednak dla osób, gdzie przeważa ta szala zła i w sercu nie ma wiary w zmartwychwstanie, i wiara została zamieniona na przyzwyczajenie, tradycję czy folklor religijny, dla tych osób śmierć zawsze będzie dramatem, a grób będzie budził przerażenie. Siostry i bracia, w Ewangelii świętego Mateusza Jezus mówi: po owocach ich poznacie. I dodaje: dobre drzewo wydaje dobre owoce, złe drzewo złe owoce. Siostry i bracie, jakimi drzewami jesteśmy? Jakim jestem drzewem? Dobrym czy złym? Ludzie, którzy są wokół mnie, są szczęśliwi, że mnie znają? Czy mają łzy w oczach, kiedy się ze mną spotykają? Właśnie. Jeżeli tutaj na ziemi opowiadam się za prawdą, prawda w momencie śmierci otworzy mi bramy nieba. Ale jeśli tutaj na ziemi jestem na usługach kłamstwa i ojca kłamstwa, to w momencie śmierci kłamstwo zatrzaśnie przede mną bramy nieba. Jeśli tutaj na ziemi w doczesności opowiadał się za dobrem, ale tym obiektywnym dobrem, nie egoistycznym, nie subiektywnym, dobro w momencie śmierci otwiera mi bramy wieczności. Jeżeli tutaj na ziemi opowiadał się za miłością, tą ewangeliczną, tą miłością zdolną do ofiary, poświęcenia, do przebaczenia, o czym rozważaliśmy na porannym spotkaniu misyjnym, to ta miłość otwiera mi bramy nieba w momencie mojej śmierci. Gdy tutaj na ziemi opowiadam się za Chrystusem, za tym, jak słyszeliśmy w Ewangelii, które jest drogą, prawdą i życiem, i żyję z Nim w przyjaźni, nie lekceważę Go, nie omijam, nie wystawiam Go na próbę, nie traktuję Go jako dodatek do życia, to za Chrystusem opowiem się w momencie śmierci i On za mną się opowie. Zatem, żyjąc tutaj na ziemi, przygotowuję sobie śmierć i spotkanie z Bogiem wieczności. Bardzo wymowny jest wiersz zatytułowany Życie na poczekaniu. Poetka mówi, że jest bardzo kiepsko przygotowana do zaszczytu życia. Żyje w szybkim tempie, jakie ono narzuca. Nieustannie musi improwizować, choć nie lubi improwizacji, snuje sobie marzenia. Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu, albo choć jeden czwartek powtórzyć. Ale zdaje sobie z tego sprawę, że życie to nie próba generalna, to premiera. I cokolwiek uczynię, zamienia się w czyn, który idzie za mną. W tym wierszu zawarta jest bardzo istotna treść o naszym życiu. My też żyjemy w pośpiechu, często prowizorycznie, na poczekaniu, a niejednokrotnie byle jak. Nie zdajemy sobie sprawy albo nie chcemy zdać sobie sprawy z tego, że każdy dzień, każdy dokonany wybór, każdy czyn, każde słowo nie znika bez śladu. Zostawia ślady, które wiodą nas do zbawienia albo do zatracenia. Jak Chrystus mówi w Ewangelii Świętego Jana, jedni pójdą do zmartwychwstania, zmartwychwstaną do życia, a inni zmartwychwstaną do potępienia. Dlatego dzisiaj idziemy na cmentarz, żeby tam od Kościoła triumfującego nauczyć się mądrego życia. Żebyśmy nie przeżywali dramatu, siostry i bracia, w spotkaniu ze śmiercią, to mamy wspaniałych nauczycieli, profesorów wręcz. To właśnie ci, za których się modlimy, którzy poprzedzili nas do domu Ojca. Oni dzisiaj zostawiają nam cztery bardzo istotne wskazówki. Mianowicie pierwsza z nich jest następująca. Pamiętaj. Najważniejsza droga człowieka tutaj na ziemi to droga do świątyni. Do świątyni, gdzie jest żywy i prawdziwy Bóg. Ta droga jest dana tylko ludziom wiary. I kto porusza się tą drogą, nie zagubi się na ścieżkach tego świata. Egoistyczny, zliberalizowany, wrogi czy wręcz niegościnny dla Chrystusa świat proponuje nam tysiące innych dróg i sukcesu, i przyjemności, i kariery, ale ci, którzy nas kochają, przy których grobach dzisiaj staniemy, mówią bardzo wyraźnie. Jeśli przynajmniej jeden raz w tygodniu, w Dniu Pańskim, przemierzymy drogę do świątyni, nie pobłądzimy w tym drapieżnym świecie. On jest drapieżny dlatego, bo chce nas zatrzymać, byśmy nie szli do świątyni, byśmy nie trafili do Boga. Dlatego proponuję tysiące pseudoświątyń. Stąd w Polsce, podobno katolickiej, niecałe 30% ludzi ochrzczonych jest co niedzielę na Eucharystii, a 70% szerokim łukiem omija świątynie poświęcone Bogu, wybierając pseudoświątynie XXI wieku. Ci, przy których grobach dzisiaj staniemy, zostawiają nam drugą wskazówkę, abyśmy nie stali się dramatyczną ofiarą śmierci. Tą pomocą jest systematyczna i pełna zaufania modlitwa. Kto Kto chce Chrystusa poznać, zakochać się w Nim, nie może przestać z Nim rozmawiać. Życie wygrywa ten, który z Bogiem rozmawia. Od Boga uczymy się rozmowy z bliźnimi, rozmowy, która nie rani, nie zadaje bólu, ale szanuje człowieka. Czy nie uważacie, moi drodzy, że za dużo w obecnej dobie jest manipulacji słowem i zbyt dużo języka jadowitego? Nie potrzeba nam nawet angielskiego, francuskiego czy hiszpańskiego. Nam dzisiaj jest potrzebny język miłosierdzia, język dobroci, język serca. Tego języka musimy się nauczyć. Ale tego języka uczymy się tylko i wyłącznie na kolanach. Druga dobra wskazówka naszych zmarłych. Trzecia. Profesorowie, którzy odeszli do wieczności, nasi rodzice i nasi bliscy mówią tak. Budujcie dom miłości. Dom, do którego chętnie będziecie wracać. Siostry i bracia, dom rodzinny nie może być hotelem, ale ma być środowiskiem Bożym. Jeżeli Boga wyrzucimy z domu rodzinnego, umrze wszystko, co święte. My umrzemy za życia, będziemy żywymi trupami. Dom zbudowany z miłości ewangelicznej jest kawałkiem nieba na ziemi. Kiedy dzisiaj staniemy przy grobach, zwłaszcza naszych rodziców, to co im powiemy? Mamo, tato, patrz. Patrz, jak wygląda mój dom. Emanuje z niego miłość, prawda, żywa i autentyczna wiara. Możecie być dumni, rodzice, z domu i rodziny, który tworzymy. To im powiemy? Czy spuścimy głowy w dół ze smutkiem, żalem, a może i ze łzami? Powiemy, rodzice, nie patrzcie. Nie patrzcie na nasze życie. Bo zamiast wspaniałego domu zrobiliśmy z życia i naszego domu bolesne zjawisko piekła, gdzie nie ma Boga i nie ma miłości, gdzie jest nienawiść. I wczoraj przed nauką dla mężczyzn podchodziło do mnie dość dużo kobiet mówiących właśnie o takich domach nienawiści. Tutaj w naszej parafii. To jest dramat. I ci, przy których grobach dzisiaj staniemy, przekazują nam jeszcze jedną prawdę, która brzmi tak. Nie zabiegajcie o wiele, bo człowiek do wieczności z ziemi bierze tylko te skarby, które należą do świata Bożego. Owoce wiary, nadziei i przede wszystkim miłość. Te skarby, jeśli mam w swoim życiu, to znaczy, że jestem szczęśliwy. I to szczęście nie opuści mnie w godzinę śmierci. Aleksander Wielki, potężny człowiek pod wieloma względami, kazał się pochować z ręką wyciągniętą strumnę. On, bogaty, mądry, ale przede wszystkim wierzący. Ta ręka wyciągnięta z trumny o czym świadczyła? Że nic z tego świata doczesnego nie zabierzemy. Oprócz tego, co należy do świata Chrystusowego. A popatrzcie, jakie jest nasze nastawienie. Jak konsumpcjonizm nas poniża, jak nas niszczy, jak chciwość nas żera. Mieć, 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 gromadzić. A tu trzeba być. Być świętym, być szlachetnym, być przebaczającym, być wierzącym, być ufającym Bogu, a nie mieć. Wszystko zostawimy. Wszystko zostawimy. Jakże powinniśmy być wdzięczni naszym najbliższym, przy których grobach staniemy, że oni troszczą się o nas, a przecież jesteśmy świadomi, że często na ich troskę nie zasługujemy, bo zamiast chwały przynosimy im swym życiem wstyd. Ta ich troska o nas to dowód miłości, której nic nie pokona, która jest silniejsza niż śmierć. A tą miłością jest sam Jezus Chrystus. prawda, że kiedy odchodzi ktoś bliski, jeśli dotyka nas doczesna śmierć, łzy cisną się do oczu. I niejednokrotnie trudno się pogodzić z tym faktem. W ostatnich 3 latach sam doświadczyłem śmierci moich najbliższych, bo tatuś mi zmarł 50 lat temu, ale 3 lata temu moja mamusia odeszła do wieczności, a w tym roku pochowałem 57-letniego mojego brata. I trudno się pogodzić. I patrząc po ludzku, serce boli. I łzy się cisną same do oczu. Ale gdybym miał pretensje do Pana Boga, że zabrał mi rodziców, zabrał mi brata, że została mi tylko walcząca z nowotworem siostra, gdybym miał o to pretensje do Pana Boga, nic bym nie rozumiał z wiary. Byłbym niewierzący. Niepotrzebnie ubierałbym strój kapłański. Boli serce, kiedy się patrzy tylko oczami ludzkimi, ale my musimy popatrzeć oczami Bożymi. To prawda, kochani zmarli, że puste są ramiona po was. Wy nas nie przytulicie i my was nie przytulimy. I to boli po ludzku. Ale jest jeszcze druga prawda, o wiele ważniejsza, że żyje wieczna miłość, co silniejsza jest niż śmierć. I to jest dla nas nadzieją. Bo miłość to przecież imię samego Boga. Bóg jest miłością. Skoro On zmartwychwstał, skoro powiedział, że idzie przygotować dla nas miejsce, to nas nie oszukuje. Dlatego, kochani zmarli, ufając całkowicie i bezgranicznie Chrystusowi, nie przeżywamy dzisiaj dramatu, nie żegnamy się z wami, ale pełni wiary w zmartwychwstanie, pełni zaufania w słowa Ewangelii, mówimy krótko. Do zobaczenia. Do zobaczenia w niebie. Amen.